Witam państwa, Lech Pilarski. Czy partia rządząca pozamiatała swoimi propozycjami socjalnymi? Czy szeroka koalicja opozycyjna to remedium na pociągnięcia rządzących? To zasadnicze pytania naszego dzisiejszego spotkania. 500+ na każde dziecko, bez podatku do 26 roku życia, trzynastka dla emerytów i rozbudowa sieci autobusowej to główne propozycje PiS. Czy przekona to wyborców? Opozycja na razie zwiera szeregi, ale nie widać propozycji programowych poza ogólnym hasłem, że musimy wygrać Europę. Czym trzeba byłoby przebić propozycje rządzących, aby móc wygrać w wyborach? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Jacek Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dobry, witam.
Mikołaj Janowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry.
I Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej. To, panie Zbigniewie, czym trzeba by było przebić propozycje rządzących, żeby wygrać?
Ale my niczym nie musimy przebijać propozycji partii rządzącej, ponieważ my już w 2016 roku Platforma zgłaszała propozycję rozszerzenia 500+ na pierwsze dziecko. Uważamy, że to zasadnicza sprawa. Wówczas zostało to odrzucone głosami Prawa i Sprawiedliwości. 500+ na pierwsze dziecko jest dlatego ważne, gdyż to jak gdyby zachęca młode rodziny do tego, żeby ten pierwszy potomek przyszedł na świat. No szkoda, że tak późno, ale dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość czerpie pełnymi garściami z propozycji Platformy Obywatelskiej. Szkoda tylko, że nie ma jeszcze na to pieniędzy w budżecie państwa. Budżet był uchwalany chyba niespełna miesiąc temu i akurat wszystkie te propozycje nie znalazły odzwierciedlenia w budżecie państwa. Także jeżeli chodzi o to, to na pewno niczego nie musimy. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało część naszych postulatów i dziękujemy. No, dziękujemy za to, że
mają to do siebie, że są deklaracjami.
Nawet
liczy się realizacja.
My nawet realizujemy program nigdy nie zrealizowany przez Platformę w niektórych przypadkach, czy w PSL. Bo rzeczywiście jakoś w 2015 roku i wcześniej przez lata Platforma Obywatelska, kiedy mogła dobre projekty realizować, realizowała same złe projekty, odbierała ludziom pieniądze, nie podwyższała żadnych z tych stawek, o których mówimy. Wprost przeciwnie, podwyższała wiek emerytalny i tak dalej, i tak dalej. Więc my realizujemy po prostu swój program konsekwentnie, ale jesteśmy też partią, koalicją, ugrupowaniem odpowiedzialnym. W 2016 roku policzyliśmy ilość pieniędzy, która była wtedy do dyspozycji. To był, trzeba przypomnieć, pierwszy rok realizacji budżetu przez Prawo i Sprawiedliwość. No i wystarczyło na to, żeby jednak wspomóc tych, którzy najbardziej pomocy potrzebowali, więc rodziny posiadające co najmniej dwójkę dzieci. Natomiast jeśli chodzi o ten rok, no to też jesteśmy odpowiedzialni.
No ale nie ma tego w budżecie, panie pośle. Kiedy to wpiszecie do budżetu?
Już mówię. Na ogół początek roku, luty, to jest koniec zamykania ksiąg finansowych w każdej firmie. Podobnie w budżecie państwa. Wiemy już, jak zakończył się ubiegły rok, bo przecież jeszcze w grudniu, listopadzie nie wiedzieliśmy do końca, jak się zakończy. I teraz jest to odpowiedzialna propozycja, na którą pozwala stan finansów publicznych, żeby pójść o kolejny krok dalej i zaproponować polskim rodzinom, Polakom, przede wszystkim Polsce wsparcie. I ja bym nie powiedział, że to są działania socjalne, to są działania prorozwojowe, bo przecież one są skierowane głównie do młodych. Spośród tych trzech punktów, właściwie poza jednym, tym dotyczącym emerytur, wszystkie pozostałe dotyczą ludzi młodych. Dotyczą też starszych, jak w przypadku choćby obniżenia, podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, obniżenia podatku PIT, ale skierowane są do tej grupy społecznej, która jest przyszłością narodu i my chcemy zatrzymać młodych Polaków w Polsce między innymi. Stąd te propozycje dotyczące czy 500+ na pierwsze dziecko, czy już wprost dla młodych ludzi do 26 roku bez PIT-u. No takich propozycji wcześniej nie było i Platforma Obywatelska stawiam tu każde pieniądze.
wnioski ale, do budżetu.
Ale Polacy nie będą w stanie tego sprawdzić, bo gdyby rządziła Platforma w najbliższym dziesięcioleciu, to na pewno odebrałaby to wszystko. No niestety dobrze dla Polaków, niestety dla Platformy rządzić nie będziecie.
Znaczy ja mogę to Szanowni tylko Państwo. W ten sposób skomentować, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość bardzo się przestraszyło koalicji europejskiej i jednoczenia się opozycji i stąd ta panika. Nie zapisali tych środków w budżecie ani na 13 emerytury. To też zresztą z programu Platformy Obywatelskiej.
Niezrealizowanego programu.
Panie pośle.
Szanowni Państwo.
Tak samo można powiedzieć, że Państwo nie zrealizowaliście tego w latach 2005-2007. Nie ma co sięgać do przeszłości sprzed 5 czy 10
lat. To były 2 lata w stosunku do 8.
Nie, no ale to jest wynik waszej paniki i takiej trochę desperacji, że nagle w obliczu sondaży, kiedy widać, że ucieka wam, że tak powiem, władza powoli.
No i pytanie, czy ten WIST nie zapewni dobrego poparcia, no bo jednak te obietnice, bo one na razie są obietnicami od 1 maja czy od 1 lipca, mam nadzieję, że to się zamieni już w konkretne pieniądze, to może właśnie skupmy się na tym jednoczeniu.
Ale to już nie są obietnice, bo w najbliższym czasie będą przedstawione projekty, bo przecież żeby te działania weszły w życie, muszą być uchwalone przez Sejm ustawy, więc już w marcu będziemy podejmować pracę. Nad tym na pewno przed eurowyborami będzie już to przełożone na projekty.
Powtórzę pytanie. Czym da się ewentualnie propozycje Prawa i Sprawiedliwości przebić? Bo na razie po stronie opozycyjnej mamy tylko i wyłącznie jednoczenie się z hasłem, że musimy wygrać.
Panie redaktorze,
nie wygrał.
Panie redaktorze, tak pan uważa. Przed wyborami samorządowymi.
Nie, ja pytam, nie uważam.
Samorządowymi. Przedstawiliśmy program samorządowy. Dzięki niemu wygraliśmy we wszystkich dużych i średnich miastach Koalicja Obywatelska, w tym również w Białymstoku. Teraz mamy przed sobą wybory do Parlamentu Europejskiego i tutaj zostanie przedstawiony program proeuropejski, mocno osadzający zarówno w wymiarze gospodarczym, dochodów, rolnictwa Polskę w Unii Europejskiej i on będzie stopniowo przedstawiany, a jesienią mamy wybory parlamentarne i na wszystko przyjdzie czas. Nie jesteśmy w takiej desperacji jak PiS. Zresztą to posunięcie ma tak ewidentny wymiar przedwyborczy.
O desperację,
wymiar.
Znaczenie.
Znaczy w jedności siła, panie redaktorze.
Muszę wejść, bo już tutaj koledzy zbyt długo rozmawiają. Chcę podkreślić, że ja się cieszę, że obecnie PiS kontynuuje rozwiązania ministra Kosiniaka-Kamysza, lekarza pediatry, który jest naszym
podwyższył
prezesem.
Podwyższył emerytury.
Chwilkę, który wprowadził kosiniakowe, który wprowadził roczny urlop macierzyński, w tym dla ojców. Także mówiliśmy o 500+, mówiliśmy o PKS-ach, mówimy teraz o emeryturze bez podatku. Zebraliśmy około 200 tysięcy podpisów, leży ustawa w Sejmie i mnie cieszy, że PiS dobre rozwiązanie, które proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe, wprowadza w życie. I ja bym tutaj nie chciał się kłócić, kto jest lepszy, czy Platforma, czy PiS. Ważne, żeby rodzina polska uzyskała jak najlepsze warunki do życia. I zgadzam się z wystąpieniem pana premiera Morawieckiego, że warunki życia rodziny to także jest Unia Europejska. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje zrównoważenie utrzymanie dopłat obecnie tak jak były. PiS się z tego, z wojny o dopłaty wycofał, z tego, co mi wiadomo, wywiesił, bo obiecał 2 razy większe dopłaty dla rolników. Nic w tym temacie nie zrobił. Teraz dochodzą słuchy, że wywiesił białą flagę. Już w tematyce rolnictwa nic nie mówi. Mówimy.
Do tego jeszcze wrócimy. Na razie skupmy się właśnie na tym. Głosował pan za wstąpieniem PSL-u do Koalicji Europejskiej?
Tak, głosowałem za. Może miałem trochę inne zdanie, ale po ostatnim ruchu na sejmiku wojewódzkim, na ostatnim sejmiku, gdzie na wniosek marszałka klubu PiS-u został odwołany przewodniczący Pielecki, a także wiceprzewodniczący Cezary Ciślukowski, zmieniłem zdanie z tego względu, że patrząc na to, co robi PiS, PiS nie idzie w układ koalicyjny, PiS nie idzie w rozwiązania, w rozmowy merytoryczne. Powiem, że ja jestem tego też przykładem, gdzie utworzyłem 4 lata temu koalicję PSL-u z PiS-em, z jednym radnym PiS-owskim, powiecie hajnowskim, koalicję. Się naraziłem dla swoich wyborców, bo w powiecie hajnowskim taka koalicja to prawie samobójstwo. To przez to zostałem 2 razy zwolniony przez PiS. Raz kierownika agencji, drugi raz kierownika ODR-u. I jak tutaj współpracować merytorycznie z PiS-em? Natomiast powiem, że jeżeli ktoś mówi, że Platforma nas je, to tutaj pan
ja to na pewno pana Mikołaja nie zjem po prostu, no, poza moimi możliwościami.
Jest za chudy i jestem niestrawny i na pewno się w Podlaskim
PSL. No, ale jak pan sobie wyobraża, że mieszkańcy wsi, którzy no, w większości są raczej konserwatywni, będą was wspierać w sojuszu ze środowiskami, które są, jeśli chodzi o liberalny pogląd na życie, bardzo daleko.
Dobrze, dzisiaj na scenie politycznej prawica nie jest prawicą, lewica nie jest lewicą. I to, co zaproponował prezes Kaczyński, to jeżeli chodzi o ten układ lewicowy, to ja po wiośnie bym PiS postawił jako najbardziej lewicowa partia obecnie.
Chodzi o propozycje socjalne.
O propozycje w parlamencie. Przeciw.
Nie, jesteśmy za, będziemy popierać wszystkie te propozycje. Myślę, że PiS poprze nasz projekt ustawy emerytura bez podatku, bo to tylko jednorazowa trzynastka dla emerytów w wysokości 1100 zł. Nasza propozycja jest około 2200-2500 przeciętne rocznie, co roku zapewnione ustawą, a nie jednoroczną daniną, czy jak to zwał, czy prezentem wyborczym.
No ja czekam bardzo na te propozycje programowe, bo rzeczywiście jak mający się za chadecki PSL pogodzi się z tą liberalną lewicą tak naprawdę, czy choćby z zielonymi, którzy no, wszędzie w Europie, w tym w Polsce mają zupełnie inne zdanie, natomiast choćby hodowli zwierząt. No, czekamy na te propozycje.
Panie pośle,
natomiast no, PSL, no pan radny tu przedstawił kredo PSL-u. No tak naprawdę nie chodziło o to, żeby mieć koalicję programową, tylko stanowiska.
No jakie stanowiska? Przecież...
No, wymienił pan kilka stanowisk, które straciliście i PSL znany jest tego.
Dobrze, to co robi teraz PiS w sejmiku, czy robi...
To jest dopiero skok na stołki.
Gdzie jest w jednym dniu o godzinie 10:00, o tej samej godzinie w całej Polsce za jednym ruchem wszyscy kierownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji zostali odwołani i to jest perfekcyjna polityka.
Przypomnę panu radnemu, że to minister Sawicki i rząd ówczesny zmienił przepisy w tym zakresie i nawet zastępców kierowników.
Myśmy w sejmiku...
Ustawowo, więc
do pana redaktora pytania się odniosę, co nas... łączy. Platforma Obywatelska i PSL. Jesteśmy w Parlamencie Europejskim w jednej grupie politycznej, Europejskiej Partii Ludowej, która ma charakter chadecki. I tutaj to, że jesteśmy odrębnymi partiami, to nie oznacza, że nie mamy wspólnych wartości, wspólnego nawiązania do tradycji polskich, do wartości chrześcijańskich, do wartości demokratycznych. O wiele więcej nas łączy niż dzieli. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że PiS to też nie jest jednorodne środowisko. Mają różne poglądy na przykład w sprawie aborcji. Jedni chcą całkowitego zakazu aborcji, również nawet wtedy, kiedy jest ona wynikiem gwałtu czy kazirodztwa. Natomiast część jest bardziej liberalna, a są niektórzy, którzy są za liberalizacją. Także to są najczęściej takie sprawy światopoglądowe, decydują się w sumieniu. Z PSL-em łączy nas również 8 lat sprawnych i zgodnych rządów, w których Polska dokonała niesamowitego awansu cywilizacyjnego. Te wszystkie autostrady, ekspresówki, stadiony, również te kwestie socjalne, o której pan radny Janowski wspominał. To wszystko zaczęło być robione za naszych rządów i to w sytuacji, chciałbym przypomnieć, kiedy na całym świecie był ogólnoświatowy kryzys. Polska jako jedyne państwo w Unii Europejskiej było w tym czasie na dodatnim wzroście gospodarczym. Także o wiele więcej nas łączy niż dzieli, a że w sprawach światopoglądowych możemy mieć czasem różnice, to jest normalne. Nikt nikomu do sumienia nie zagląda i w takich sprawach każdy może mieć własne zdanie. Pan radny Janowski jest, że tak powiem, chrześcijaninem prawosławnym, ja jestem chrześcijaninem katolickim, ale ten system wartości, który mamy, jest podobny, wspólny, prawda? I tutaj nie ma, na pewno nie będzie większego rozdźwięku. Nas łączy silna Polska w silnej Unii Europejskiej. Silna pozycja, nie tak, żebyśmy byli wyprowadzani, bo my teraz w ogóle nie mamy żadnych sojuszników. Chcieliśmy stworzyć oś Warszawa, Waszyngton, Tel Awiw czy Jerozolima, prawda? I nawet ta oś się rozpadła. Nie mamy żadnych przyjaciół, ani Niemiec, ani Rosji, ani Izraela, ani Francja. Jesteśmy tylko, że tak powiem, państwem coraz bardziej zależnym od wielkiego brata zza oceanu. To jest niestety bardzo smutne i przykre.
Dajmy teraz już dojść do głosu.
Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską i PSL, to wśród szwendecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Takie to były te wasze przyjaźnie, iż wyprowadzano z Polski ogromne sumy pieniędzy. Tak naprawdę nie rozwijała się Polska, tylko rozwijał się import do Polski.
Jakie pieniądze, panie pośle? Proszę fakty. Kto wyprowadzał te pieniądze?
300 miliardów.
To jest wszystko z sufitu wzięte.
Panie pośle,
to już ci ludzie powinni 3 lata, 4 rok rządzicie, czy ktoś został oskarżony z tego powodu?
Pana między innymi i skazywane w sprawach wyłudzania.
Niech pan poda nazwisko.
To może tutaj na razie zrobimy kropkę. Ja taki drobny komentarz. Sukces ma wielu ojców, przytoczę takie przysłowie, tylko klęska jest zawsze sierotą. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. A za chwilę porozmawiamy o kolejnych sprawach związanych z zawiązywaniem koalicji i z transferami socjalnymi. Gry polityczne. W studiu Jacek Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Mikołaj Janowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej. Znamy już liderów list Prawa i Sprawiedliwości. Nasze województwo to Karol Karski i Krzysztof Jurgiel. Eksperci mówią, analitycy rynku wyborczego, takich nazwijmy, że no to drugie miejsce niekoniecznie musi być biorące. Jak pan sądzi?
Staramy się o to, żeby oba mandaty, które w naszym województwie do tej pory były, stały się mandatami Prawa i Sprawiedliwości. Jest na to szansa, więc tu od frekwencji, od aktywności wyborców w dużym stopniu zależy. No, a żeby była aktywność wyborców, to potrzebna jest aktywność polityków, aktywność przedwyborcza. Więc myślę, że jest szansa na to, abyśmy powalczyli o dwa mandaty.
A Koalicja Europejska, kiedy przedstawi swoich liderów?
Ja powiem tak, to są to troszkę takie życzeniowe myślenie pana posła, z całym szacunkiem jednak. Uważam, że w tym okręgu wyborczym, który obejmuje...
No zawsze do tej pory był podział mandatów.
Tak.
Jeden dla Prawa mandatów i Sprawiedliwości, a drugi dla Platformy.
Chciałbym tylko zauważyć, że nie tylko województwo podlaskie wchodzi w skład tego okręgu, ale również województwo warmińsko-mazurskie. Także ja tak racjonalnie oceniając to, uważam, że będzie po pierwsze podział mandatów między Koalicję Europejską i Prawo i Sprawiedliwość, z tym, że Koalicja Europejska zwycięży w tych wyborach, zdobędzie więcej głosów, chociażby z tego powodu, że są to wybory bardziej sprzyjające dla naszego środowiska politycznego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego udają się głównie mieszkańcy miast, dużych miast, także no, na przykład w takim Białymstoku nie mam wątpliwości, że wygra kandydat Koalicji Europejskiej również w Olsztynie czy w innych miastach, a takich jak Ełk. A to na to jeszcze trzeba poczekać, panie redaktorze. Nie wiem, pewnie tu liderzy Koalicji Europejskiej to swego czasu ogłoszą. Są jakieś tam przecieki, spekulacje prasowe, ale nie chciałbym się tutaj do nich odnosić, gdyż to niestety Parlament Europejski to trochę za wysokie progi jak dla mnie. Ja tutaj się koncentruję na pracy dla Białegostoku jako zastępca prezydenta miasta.
A czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie kogoś próbowało na listę wsadzić? My, tutaj na naszym
panie redaktorze, po pierwsze, my w Koalicji Europejskiej będziemy walczyć o ten drugi, trzeci mandat. Mówię drugi, trzeci, uwzględniając wysoką frekwencję w naszym województwie. I postaramy się nie oddać ani jednego mandatu dla PiS-u. My nie wsadzamy, panie redaktorze, na listę. My demokratycznie wybieramy, demokratycznie decydujemy. I tak jest. Panie redaktorze, ostatnia Rada Naczelna pokazała, że nasze władze, nasz prezes, nasz naczelny komitet wykonawczy nie nakazał nam, tak jak w innych partiach się robi, że nakazuje, jak kogo wybrać na marszałka województwa, czy kogo zdjąć z marszałka województwa, czy wycofać.
Ja pytałem o kandydatury
dzisiaj,
do Parlamentu Europejskiego.
Dzisiaj mamy prezydium zarządu wojewódzkiego PSL-u. Będzie jeden kandydat z województwa podlaskiego, bo tutaj lista będzie wynosiła 10 osób i jeden kandydat z warmińsko-mazurskiego. No pewno to będzie koleżanka i kolega.
Tak, to są parytety również, jeżeli chodzi
także, o... No tak, bo w samej ordynacji wyborczej do
wszystko,
parlamentu.
Żeby koleżanka została z warmińsko-mazurskiego wybrana, kolega z podlaskiego.
A nazwiska?
No to no nie mogę, demokraty są przymiarki. Jeżeli liczy się prezydium, zarząd wojewódzki PSL nie zaakceptuje tych kandydatur, no to nie będę.
Nie chce pan palić tych kandydatur?
Nie, nie chcę palić. Chcę, żeby było to demokratycznie uzgodnione i przedstawione po dyskusji, merytorycznej dyskusji.
Jestem przekonany, że Polacy zauważyli już, że są ugrupowania takie jak Prawo i Sprawiedliwość, które realizują programy wyborcze, które poważnie podchodzą do wyborców. No i są ugrupowania takie jak PSL czy Platforma, które obiecują, a potem realizują coś zupełnie innego.
Panie ministrze,
no w tej koalicji, panie ministrze, którą dzisiaj stworzyliście,
ile przeciągu
tutaj stworzyliście
lat obecności Polski w Unii Europejskiej eksport żywności wzrósł z Polski. No nie zasłonie, jak
o których latach pan mówi?
2004-2017. W tym okresie naszego, ile to procentowo wzrosło?
Trzykrotnie, jak pamiętam, czy cztero?
421% wzrosło.
Czterokrotnie.
I panie ministrze, my to proponujemy, aby eksport rolnictwa rósł, aby nie było wielogodzinnych kolejek przy granicy, bo państwo proponujecie to, co przedstawiliście na ostatniej konwencji,
wystąpienie
z Unii Europejskiej. I panie ministrze, panie ministrze rolnictwa, obiecaliście podwójne dopłaty. Jakie one obecnie są? O jaką kwotę będziecie...
Mogę teraz zacząć odpowiadać?
O jaką kwotę będziecie walczyć w nowym rozdaniu?
Zrównanie dopłat, czego byście nie zrobili wy w koalicji z Platformą Obywatelską. Wy z koalicji z Platformą Obywatelską zgodziliście się na to, aby ciągle dopłaty dla polskich rolników były niższe.
Nieprawda,
wy w koalicji z Platformą Obywatelską podwyższyliście wiek emerytalny także dla rolników. Wy z koalicji...
Dla
koalicji,
rolników to PiS podwyższył.
Nie, podwyższyliście wy ustawą z 2015 czy 2014 roku.
Ale panie ministrze, to Bruksela podwyższa, wiek emerytalny obniża. My mówimy dzisiaj o wejściu o Parlamencie Europejskim.
Mówmy o Parlamencie Europejskim.
No właśnie. No.
O co będziecie zabiegać w tym parlamencie?
Ja zadałem pytanie. Podwójna wysokość dopłat. O ile będziecie walczyć?
będziemy walczyć o zrównanie dopłat.
Dopłaty w Unii Europejskiej są zrównane. Mamy średnią europejską.
Jeszcze się nie rozpoczęła, jak państwo słyszycie.
No właśnie.
Już
dopłata do hektara walka w tym roku, 18 roku.
Jest niższa niż średnia w Unii Europejskiej.
Ale jaka jest?
To 20%.
Jaka obecnie jest? No.
To zależy, czy mówimy o 20%.
Jest 950, byle 350.
Szanowni państwo, no, Koalicja Europejska będzie walczyła o to, w Parlamencie Europejskim i w strukturach unijnych o to, o co, co wywalczyliśmy w poprzedniej kadencji, czyli najwyższy w historii budżet dla Polski.
No bo będą zmniejszone budżety.
Mega duży udział w tym miały środki dla rolnictwa. To było około 120 miliardów euro. Teraz już te propozycje, które wynegocjował w cudzysłowie rząd PiSu, są o 25% te propozycje niższe niż były. A czym to się skończy, nie wiemy. Jeżeli niestety to wynika z tego, że PiS w Parlamencie Europejskim jest...
Bo musimy wziąć pod uwagę, tutaj jest jednak istotne uzupełnienie, że budżety będą o wiele mniejsze, jeśli dojdzie do Brexitu. Także znacznie mniej będzie przeznaczanych na pieniądze.
Panie redaktorze, ten budżet nie będzie ogólny o 25% niższy, no bo Wielka Brytania to nie jest 25% Unii Europejskiej, jakby nie liczyć, prawda?
Sporo pieniędzy tam.
Ale te liczby są wzięte z sufitu, bo akurat propozycje, jeśli chodzi o rolnictwo dla Polski, są w stosunku do Niemiec, do Francji, już początkowe wyższe niż, a więc niższy spadek dla Polski niż dla
ale spadek, tak?
Krajów. Oczywiście, tak, ja mówię o propozycjach, natomiast nie oddaliśmy tu pola i walczymy o to.
Ja tylko chciałem przypomnieć, tak, między nami rozmawiając, że o zrównanie dopłat dla rolników polskich z rolnikami z zachodniej Europy walczymy już 15 lat, bo 15 lat jesteśmy w Unii Europejskiej i do tej pory nikomu się to nie udało.
Ale panie redaktorze, mamy średnią europejską. Tyle jest. PiS 4 lata temu przed wyborami obiecał dwukrotność obecnych dopłat. Czyli dzisiaj mamy na 18 rok 950, wliczając to ONW, te dopłaty podstawowe, 950 zł, a PiS obiecał ile? 1900 zł, bo obiecał 4 lata temu dwukrotność obecnych dopłat. Gdzie co ta jest dwukrotność?
Tak jest z obietnicami PiS.
Dzisiaj są ogłoszane nowe nabory wniosków w PROW-ie, a tylko 25% środków PROW-u jest wykorzystane na rolnictwo. W Unii Europejskiej jest to 50-60%. Polska wykorzystała tylko 25%. To wasza praca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Momencik. Rolnictwa.
Obiecuję, że zajmiemy się szczegółowo rolnictwem, bo teraz to będzie tylko posługiwanie się liczbami, których nie możemy skomentować do końca. Także specjalnie zajmiemy się i zweryfikować. Także specjalnie się tym zajmiemy ze względu na to, że jak wspomniałem, od 15 lat nie udało się zrównać dopłat dla polskich rolników z dopłatami dla rolników zachodnioeuropejskich, czyli z Francji i z Niemiec i na razie na horyzoncie tego...
W Hiszpanii to też zależy, prawda, jaki rodzaj uprawy i warunki.
No właśnie, żeby wejść szczegółowo i zanalizować ten cały proces i powody wyjaśnić, dlaczego
pamiętać,
do tego nie doszło.
Powody obecnej sytuacji, jeśli chodzi o dopłaty dla polskich rolników, to są negocjacje PSL-u i Kalinowskiego, kiedy to zaczęliśmy od poziomu 40% dopłat i to liczone od niższej kwoty bazowej. Ta kwota bazowa ciągle jest tym, pośle. Na co zgodził się
dobrze,
ówczesny
zostawmy
PSL.
Zostawmy rolnictwo tak, jak obiecał.
Polska, jeżeli chodzi o rolnictwo, jest ma najwyższy wskaźnik
środków
w Unii Europejskiej.
Panie radny, pan cały czas mówi. Natomiast trzeba pamiętać, że perspektywa finansowa 2014-2020 to jest ta, którą wyście wspólnie PSL z Platformą wynegocjowali i nigdy nie obiecywaliśmy, że tą perspektywę jesteśmy w stanie zmienić, bo...
Ale powiedzieliście 4 lata temu
tak, że doprowadzimy do zwiększenia, do wyrównania dopłat.
I to
mamy zamiar zrobić.
I teraz postawimy kropkę, tak jak obiecałem. Powrócimy do kwestii rolniczych. Zaprosimy również ekspertów, żeby można było podawane liczby skomentować, bo jak słyszeliśmy, Wszystko zależy od bazy, czyli od sytuacji wyjściowej, do której powinno się całą resztę porównać. Powrócimy za chwilę do rozmowy. I na zakończenie krótko o sejmiku. Jak państwo słyszeliście, zostali odwołani ludzie delegowani do kierownictwa sejmiku z Koalicji Obywatelskiej, czyli przewodniczący z Platformy Karol Pilecki i z PSL-u Cezary Cieślukowski. Czy opozycja będzie zgłaszała swoich kandydatów do funkcji w prezydium sejmiku? Panie Mikołaju.
Szanowni państwo, nie wiem, nie rozmawialiśmy w tym temacie. Przez 8 lat, kiedy zarządzaliśmy województwem Platforma i PSL, w prezydium sejmiku był Marek Olbryś. Przewodniczącym Komisji Finansów był Bogusław Dębski i mi, jako przewodniczącemu Komisji Infrastruktury, bardzo z przewodniczącym Finansów Dębskim się bardzo dobrze współpracowało.
Ale pytam o prezydium. Czy będziecie delegowali? Bo przecież odwołując tychże dwóch przedstawicieli opozycji, nie padły tam żadne takie sugestie, że nikogo z opozycji nie wybierzemy do prezydium.
Spotykamy się. Ja nie wiem, co w tym temacie myśli PiS, bo wystawić kandydata tylko po to, żeby przegrał, te kandydatury wiceprzewodniczących po rozmowach szefów klubu PiS-u, Platformy i PSL-u były uzgodnione. Żeśmy uzgodnili szefów komisji sejmikowych i my nie wiemy, co myśli się w Warszawie o wiceprzewodniczącym sejmiku.
Platforma będzie zgłaszać, bo jeszcze nam zostało 1,5 minuty.
Nie wiem, czy
panie redaktorze, nie wiem, czy Platforma pozwoli, czy nie pozwoli. Będzie zgłaszać. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że jest to złamanie takich podstawowych zasad parlamentaryzmu, zasad demokracji, które obowiązują i powinny obowiązywać i w Sejmie, i w sejmiku, i w Radach Miasta, w Radzie Miasta Białegostoku,
wiceprzewodniczącym Rady. Zdarzały się zmiany w prezydiach, powoływano.
Panie redaktorze, nie jest tak.
W Podlaskim tak nie było.
W Sejmie są wicemarszałkowie z opozycji, w Radzie Miasta Białegostoku jest wiceprzewodniczący.
Ale przypomnę moje pytanie, czy Platforma będzie zgłaszała, bo przecież nie padła żadna sugestia, że nie będą dobrani nowi. Czy będziecie zgłaszać nowych, czy
powtórzycie starszych? Nie ma tutaj jeszcze decyzji, bo to, co powiedział pan radny Janowski, trudno zgłaszać kogoś, jeżeli ze strony klubu większościowego będzie negatywne stanowisko i kogoś takiego narażać na przykrości, prawda, na taką straceńczą misję. W Radzie Miasta Białegostoku wybraliśmy, chociaż jesteśmy w większości, wybraliśmy wiceprzewodniczącego z Prawa i Sprawiedliwości.
Podrobne awanturce.
Awanturki to drobna wymiana zdań, a nie awantura.
Decyzję co do tego, jaki będzie skład władz w sejmiku, podejmuje sejmik i podejmują poszczególne kluby. Także klub Prawa i Sprawiedliwości jako największy i większościowy klub podejmował będzie takie decyzje. Ja tylko przypomnę, że to przecież przewodniczący Pilecki doprowadził do obstrukcji w pracach rady, w pracach sejmiku.
Ale już nie rozwiązujmy tego worka tematycznego.
I musiał ponieść tego konsekwencje.
Uratował zarząd województwa przed nieszczęściem, które groziło nam ponownymi wyborami do sejmiku. Karol Pilecki uratował sejmik województwa. Uratował obecnego marszałka, uratował wszystkie decyzje unijne, które podejmuje obecnie.
Mikołaju, postawmy kropkę, zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie na tym właśnie. Na dzisiaj gościliśmy Jacka Boguckiego, posła Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Mikołaja Janowskiego z PSL-u.
Dziękuję. Zawalczymy o lepszą Polskę w Brukseli.
I Zbigniewa Nikitorowicza z Platformy Obywatelskiej.
Do widzenia. Wszystkiego najlepszego.
Lech Pilarski. Do usłyszenia.